Jakie znaczenie ma własność w demokratycznym społeczeństwie?
Ma znaczenie ogromne, dlatego że własność to oznacza wolność decydowania o własnych losach. Kiedy się cokolwiek posiada, cokolwiek to posiadanie może być wykorzystywane, to człowiek wtedy wie, że jest taki wolny. Dlatego też uważałem, że w pierwszej kolejności, zanim dojdzie do procesu prywatyzacji, należało zwrócić majątki tym osobom, którym te majątki zabrano w latach 40., 50., 60., a nawet o zgrozo w roku 94., bowiem w grudniu znacjonalizowano majątek na podstawie ustawy o reformie rolnej. To jest rzeczą już absolutnie paradoksalną, no ale tak, a takie życie.
No właśnie, czy operacja reprywatyzacji jest obecnie w ogóle możliwa do wykonania i czy była już wówczas, kiedy pan był posłem?
To znaczy, ona jest możliwa do wykonania tyle tylko, że zakres możliwości jest coraz mniejszy, bo chcę zwrócić uwagę, że głównie nacisk w ustawie, w projekcie ustawy w roku 92 był zrodnienia w naturze. Dzisiaj co lepsze kąski w naturze trafiły do rąk postkomunistów. Stąd też dzisiaj, gdybyśmy dzisiaj mieli tą ustawę uchwaloną według wzorca z roku 92, to rzeczywiście zwrot w naturze byłby w mocnym stopniu ograniczony. Ale istnieje coś jeszcze ponad zrobienia w naturze, znaczy tak zwane mienie zastępcze. Myślę tutaj o mieniu głównie komunalnym, które jest przecież co do ilości i wartości o ogromnej skali. Tutaj jest to jeszcze w dużym stopniu możliwe. Oczywiście wszystko jest kwestią czy funkcją czasu. Jeżeli w przyszłym roku uda się zdobyć możliwie dużą większość w parlamencie, myślę o tych ugrupowaniach prawicowych, to jeżeli ja tam się dostanę, to oczywiście pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to się znowu tą sprawą zajmę, ponieważ moim głównym celem w 92 roku było załatwienie ustawy reprywatyzacyjnej.
Pan mówi o reprywatyzacji, UPR generalnie mówi o własności. Tymczasem według wyników niedawnych sondaży wynika, że społeczeństwo jakby w ogóle tymi sprawami się nie interesuje i większe znaczenie od własności ma dla niego bezpieczeństwo socjalne.
To ma swoje przyczyny moim zdaniem. Jedną z przyczyn jest to, że dla procesu prywatyzacji w roku 90-91 przychylność ludzi czy też z polskiego społeczeństwa była duża, bo przekraczająca nawet 60%. A ludzie widzieli korzyści i szanse dla siebie, ale obserwując, jak te procesy są realizowane, do kogo ta własność w rezultacie trafia, przekonali się, że nie jest to uczciwa prywatyzacja i dlatego dzisiaj myślą w kategoriach socjalnego zabezpieczenia, a nie w kategoriach, żeby coś posiadać i to coś wykorzystywać dla własnych potrzeb. Jest to kwestia niestety czasu, który działa na niekorzyść takiego sposobu myślenia. Niemniej to nie znaczy wcale, że mamy się tego teraz po polskie społeczeństwo zapytać, czy mamy zwracać na majątki kiedyś zagrabione, czy mamy proces prywatyzacji realizować w sposób właściwy. To nie jest w ogóle żadne pytanie. Trzeba to po prostu normalnie zrobić. Znaczy trzeba dać Polakowi szansę, żeby on wiedział, że własność jest rzeczą, która pozwala mu być wolnym.
Co gminy w Polsce mogą w kwestii reprywatyzacji czy zwrotu majątków zrobić?
Tak naprawdę gminy mogą zrobić sporo. W Warszawie ten proces rozpoczęto, wprawdzie nie na dużą skalę, ale jednak. Tam, gdzie władza gminna ma pozytywny stosunek do reprywatyzacji, tam to mienie się zwraca. Oczywiście, jeżeli to mienie nie narusza interesów osób trzecich, bo jeżeli ktoś kupił mieszkanie w swoim czasie, to trudno to mieszkanie mu zabrać i zwrócić to właścicielowi, ale jest mnóstwo rzeczy, które leżą, jak to się mówi, odłogiem w gminie, nikt z tego nie korzysta, ani gmina, ani żaden człowiek, ani żadna firma. I te rzeczy zwracać można, o ile osoby, które mają do tego prawo, udowodnią to prawo na podstawie dokumentu. To jest możliwe, tylko powiem, to zależy od tego, jaki ma stosunek władza gminna do tej kwestii.
Dlaczego większość gmin w Polsce tego jednak nie robi?
No, bo większości gmin w Polsce albo brak jest odwagi, jeżeli nawet funkcjonują tam władze bardziej na prawo od Sojuszy Lewicy Demokratycznej. Są nawet takie gminy, których rządzi ZHL i Unia Wolności. Ale jest kwestia normalnej odwagi. No, trzeba się na to zdobyć i trzeba to po prostu zrobić. Natomiast bardzo często się patrzy na problem w inny sposób. To znaczy szuka się popularności, a nie szuka się sprawiedliwości. I stąd też w większości przypadków do tego zwrotu nie dochodzi.
W Sejmie poprzedniej kadencji był Pan również wielkim obrońcą lustracji, zwolennikiem lustracji. Jak z perspektywy czasu ocenia Pan akcję lustracyjną rządu Olszewskiego?
To, co się stało ostatnio, to, co się dzieje w tym zakresie, sprawa Oleksego dowodzi wyraźnie dowodzi, że rozpoczęty proces lustracji, a zahamowany nielegalną w istocie decyzją niezgodną z prawem Trybunału Konstytucyjnego dowodzi, że podjęliśmy słuszną decyzję, skierowaliśmy słuszny wniosek pod obrady Sejmu. Został on zatrzymany, ale nigdy nie jest za późno, żeby ten proces dokończyć i trzeba go będzie zrobić bez względu na to, czy to będzie za rok, czy za dwa, czy za pięć. To będzie się nam w Polsce odbijało czkawką przez cały czas. Polskie społeczeństwo być może tego nie docenia im dalej od tamtej sprawy, ale znowu nie trzeba ich o to pytać, tylko trzeba to po prostu zrobić.
Pan jako członek komisji sejmowej miał wgląd w akta tajnych agentów. Czy spotkał się Pan z przypadkami fałszerstwa?
Nie. Badałem 21 akt na 63 akta, na 63 tajnych współpracowników będących na liście Macierewicza. I nie tylko chodziło o same akta, nie tylko zbadałem te akty, ale cały system ewidencji tych akt jest rzeczą wykluczoną, żeby te akta mogły być fałszowane z tego powodu, że ich rejestracja odbywała się co najmniej w kilkunastu miejscach. Gdyby władze esbeckie chciały, czy też ubeckie wcześniej, chciały fałszować dokumenty, to prawdopodobnie same by wpadły w pułapkę, nie bardzo by wiedziały, co jest fałszywe, a co jest prawdziwe. Tam nie było żadnych fałszywych dokumentów. Sądzę, że to jest argument dzisiaj przeciwników politycznych, że ponieważ mogą być fałszerstwa, to najlepiej tego w ogóle nie robić, być może te akta zlikwidować. Nie ma żadnego powodu do tego, żeby twierdzić, że jak w Czechach, w NRD i wszystkich innych krajach istniała agentura, to dlaczego niby w Polsce miałaby ona nie istnieć, a przeciwnicy tak właśnie twierdzą.
Czy wśród akt, które Pan widział, były teczki osób, które obecnie pełnią wysokie funkcje państwowe?
Oczywiście.
Czy mógłby Pan podać?
Oczywiście, no pierwszy przykład to Pan Roman Jagielliński, jeden z prominentnych działaczy dzisiejszego PSL-u. Być może w przyszłości po wyborach PSL-u szef tej partii.
Ale Pan Jagielliński wygrał proces przeciwko Gazecie Polskiej.
No, wygrał proces, bo jeżeli Pan Miczanowski nie chciał ujawnić dokumentacji będącej w jego dyspozycji, to trudno, żeby Gazeta Polska ten proces wygrała. Jeżeli się nie dopuszcza do sądu dowodów, to mamy taki efekt, jaki mamy. I to nie tylko o Jagiellińskiego chodzi. Tam jest cała masa osób, które może nie pełnią funkcji w rządzie, ale są w Sejmie. Ja policzyłem niedawno co najmniej 10 osób z listy Macierewicza jest w tej chwili w różnych władzach, czy też wykonawczy, czy też ustawodawczy.
Czy te osoby w chwili obecnej również mogą być uaktywnieni jako agenci, czy raczej już są spaleni?
punktu widzenia ich możliwości wykorzystania to już raczej nie, natomiast można uznać, można powiedzieć, że ich sposób myślenia, biorąc w porównaniu do tego, co było przedtem, jest taki, że nie można mieć do nich zaufania. Ja twierdzę nawet, że ludzie, którzy... Ja miałem kiedyś inny pogląd. Ja dzisiaj twierdzę, że ludzie, którzy byli na listach, powinni być w ogóle od władzy odsunięci na wiele lat. To znaczy, uważam, że Czesi zrobili tutaj pod tym względem porządek, bo po prostu tej władzy, tych ludzi do władzy nie dopuścili. Dobra, to...
Jak oceniłby Pan aktualną sytuację Unii Polityki Realnej? Wydaje się, że partia jakby schodziła na margines sceny życia politycznego.
Tak, to jest, chcę powiedzieć, moje największe zmartwienie, dlatego że ja nie jestem członkiem od roku czy od dwóch, jestem współzałożycielem tej partii. Byłem przekonany, że jest to rasowa partia, która ma bardzo czytelny, jasny, precyzyjny program. Brakuje jej wprawdzie sformułowania takiego programu przejściowego, który może byłby bardziej strawny do prezentacji polskiemu społeczeństwu. Niemniej jest to partia absolutnie ideologiczna. To jest powód do szczególnej dumy. Natomiast partia ta zachowuje się, to znaczy, żeby nie wymieniać tutaj może szczegółów, jeśli chodzi o liderów, partia ta zachowuje się troszeczkę w taki sposób, że ma rację, nie chce poszukiwać dla swojego programu zwolenników. To znaczy, ja nie mówię, żeby wszyscy uważali w Polsce, że wszystkie elementy programowe są słuszne, czy też ze kimi się wszyscy się z nami zgadzają, ale są pewne wspólne spojrzenie, pewien wspólny mianownik, który by należało poszukać u innych i pójść wspólnie do wyboru. Nigdy partia o tak krystalicznym programie w historii świata, w historii partii politycznych nigdy nie osiągała sukcesu w żadnych wyborach. I dlatego trzeba poszukiwać zwolenników, sojuszników, trzeba się dogadywać. Bo na przykład, jeżeli my twierdzimy, że podatek w jakiejś dalszej perspektywie, podatek w Polsce powinien być pogłówny, to nie należy z tego rezygnować. A co nie znaczy, że on ma być realizowany, też wprowadzony w życie za rok. Natomiast możemy powiedzieć tak, że wszyscy są naszymi sojusznikami, co uważają, że podatki w Polsce są za wysokie i wobec tego trzeba je obniżać. To już jest wystarczający powód do tego, żeby to był właśnie wspólny mianownik dla partii, które by się z nami połączyły, czy też z nami by zawarły jakiś sojusz. To jest myślenie w kategoriach interesu polskiego, w kategoriach interesu społecznego. I to jest właśnie ta możliwość osiągania efektów, wprawdzie nie od razu, ale właśnie małymi kroczkami. I tutaj widzę brak takiego politycznego myślenia w tym zakresie i tak właśnie ma niepokój.
Ale jest w UPR-ze grupa działaczy, która optuje dość wyraźnie za sojuszem z Ruchem Odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Wydaje się natomiast, że lider partii Janusz Korwin-Mikke chciałby, żeby partia poszła do wyborów samodzielnie. Czy UPR-owi nie grozi kolejny rozłam w kontekście przedwyborczym?
To znaczy, ja nie wiem, czy to by nazwać można było rozłamem. Ja kiedyś się wypowiedziałem na łamach niedawno jakiejś gazety, chyba nawet i Gazety Polskiej, że niezależnie od roli czy funkcji, jaką pełnię dzisiaj w UPR-ze, to nie spocznę, aż nie doprowadzę do tego, że przynajmniej część członków UPR-u z wyraźnym zaznaczeniem pojawi się na listach wyborczych przyszłego sojuszu z ROP-em. Nie dlatego, żebyśmy chcieli wejść w do Sejmu za wszelką cenę tam popierać te wysokie apanaże, tylko żeby móc próbować forsować przynajmniej te elementy programowe, które by w tym sojuszu były zaakceptowane. A na ten temat wiem sporo, ponieważ na przykład kwestie własnościowe, kwestie reprywatyzacyjne, tutaj sporu między ROP-em a nami nie ma. I jeżeli nie można wszystkiego zrobić od razu, to można zrobić przynajmniej część. A można zrobić część tylko wtedy, kiedy się człowiek znajdzie sojusznika. I nie wiem, czy to będzie rozłam, czy to nie będzie rozłam. Jedno jest pewne, że nie mogę się pogodzić z tym, że władze podejmą decyzję pójścia samemu i przegrają z Brytetem, bo to oznacza praktycznie likwidację UPR-u.
Już dzisiaj wielu działaczy czuje rozgoryczenie i raczej zniechęcenie do działalności. Czy polityka, jaką prowadzi Korwin-Mikke, nie jest to zgubna dla partii?
Jest ona zgubna. Ja nawet użyłem takiego sformułowania, że Korwin-Mikke w pewnym momencie stał się destruktorem tej partii. Niezależnie od tego, jak długo się znamy, a znamy się bardzo długo, po kilkanaście lat, zaczyna on tej partii szkodzić. To znaczy tak długo, jak długo Korwin-Mikke był dobry dla tej partii, to nią kierować. Natomiast Korwin-Mikke nie chce dzisiaj zrozumieć, że partia to nie jest jego własność, tylko jest to pewien zbiór ludzi, jest to pewien zbiór idei i ludzie nie żyją dla samej idei, tylko dla idei, którą chcą wcielić w życie. Natomiast jeżeli on przeszkadza, to po prostu powinni się usunąć. To jest, a ponieważ zespół cech, jaki Korwin-Mikke posiada, powoduje to, że on chce za wszelką cenę tą partią kierować. Ale gdyby jeszcze chciał się zastosować do sugestii, czy też ludzi, którzy są w tej partii, to byłoby to pół biedy, ale on jest niestety wysłuchuje wszystkich, po czym robi dokładnie to, co chce. A to niestety na dłuższą metę partię tę zlikwiduje. To będzie praktycznie koniec. My się już potem nie podniesiemy. To tak jak z wojskiem, które siedzi w koszarach i wychodzi na manewry, tak i z partią, która nie uczestniczy. Bo jak długo można wydawać oświadczenia, przeciw tam protestować, zwracać krytyczne, robić krytyczne uwagi wobec rządzącej koalicji, to można robić przez jakiś czas. Potem to przestaje już być ważne i nikt na to nie zwracał uwagi. Ludzie nie po to są wpadli, żeby płacić składki, tylko po to, żeby uczestniczyć w politycznym życiu, a uczestniczyć się wtedy, kiedy się jest w parlamencie i ma się na coś tam wpływ.
Dziękuję bardzo.